Weszło! Weszło!
Kamil Gapiński, dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Trigapa. Bardzo mi przykro, że 1 kwietnia w Prima Aprilis nie mogę powiedzieć, że wszystkie imprezy w Polsce są odwołane i powiedzieć, że jest to żart, tylko niestety nie jest to żart, bo bardzo duża część imprez została odwołana. Mówię o tych imprezach biegowych, ale i triatlonowe są oczywiście w związku z sytuacją, jaka istnieje w tej chwili nie tylko w Polsce, ale i na świecie zagrożone. Zresztą te zagraniczne też już w wielu przypadkach, jak choćby kultowy ROT, zostały odwołane. O tym dzisiaj będę rozmawiać z organizatorami zawodów w naszym kraju, z tymi ludźmi, którzy kojarzą się od lat, czy z organizacją imprez triatlonowych, czy biegowych, a konkretnie z Filipem Szałowskim, a także z Markiem Truniną. Na początku jest z nami Filip. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Generalnie powiedz, jak ty się czujesz, bo to jest bardzo ciężki czas dla was, organizatorów zawodów. Taki ciężki czas od strony psychicznej, no też bym powiedział, bo trochę funkcjonujecie jak, nie wiem, restauracje, które nagle z dnia na dzień okazało się, że trzeba je zamknąć, nie ma klientów i rodzi się duży problem.
No fakt, no sytuacja nie jest lekka, ale to chyba w każdej branży ta sytuacja nie jest lekka, ale też nie do końca bym powiedział, że to jest tak jak z restauracjami, bo restauracje stracą przychód w danym miesiącu, natomiast my, zakładając, żeby trzeba było odwołać imprezy, które będą za jakiś czas, mamy nadzieję, że one nie będą jednak odwołane, no to jednak my pracujemy na tą imprezę już od października 2019 roku, więc właściwie można powiedzieć, że już od tamtego czasu jesteśmy skupieni na tym, żeby te imprezy były jak najlepsze, jak najfajniejsze dla zawodnika. No i to jest według mnie zupełnie inna sytuacja, no ale no, są takie czasy, jakie są. Myślę, że każdy ma ciężko, więc no, nie chciałbym też tutaj, że tak powiem, tylko i wyłącznie narzekać. No, musimy brać sprawę w swoje ręce i po prostu zaciskać pasa i próbować wybrnąć z tej sytuacji, no bo ta sytuacja nie dotyka tylko nas, ale tak jak już wspomniałem, właściwie chyba wszystkie branże, może poza spożywczą, tak, także no, jest na pewno ciężko, ale no, musimy sobie z tym jakoś poradzić w perspektywie kolejnych miesięcy.
Powiedz, wy jako Labo Sport, zdaje się, że jeszcze nie odwołaliście żadnych zawodów oficjalnie?
To znaczy, my w tym roku planowaliśmy zorganizować blisko 30 imprez sportowych. My poza triatlonami mamy też biegi uliczne, biegi górskie i maratony MTB. Pierwsze trzy maratony MTB, które miały odbyć się w kwietniu, zostały przełożone na termin październikowy, czyli próbowaliśmy odroczyć jak najdalej, było to możliwe, realnie do przeprowadzenia takie zawody w klasie MTB, także trzy imprezy zostały przesunięte.
Ja może nie doprecyzowałem, mi chodziło oczywiście o triatlonowe w domyśle, no ale okej, jasne.
Tak, ale jeżeli chodzi o triatlon, no to jeszcze taka decyzja nie zapadła, jeszcze gdzieś tam oczywiście cały czas jesteśmy w kontakcie, czy to z miastem, czy to ze sponsorami. Obserwujemy cały czas sytuację, jaka jest. Ona się dynamicznie zmienia. Właściwie chyba każdy próbuje wierzyć w to, że za jakiś czas, bliższy czy dalszy, ta sytuacja cała się uspokoi. No ale myślę, że taka pierwsza informacja, czy będziemy w stanie przełożyć, czy odwołać imprezę, to dopiero myślę po świętach najbliższych, bo wtedy myślę, będą kolejne decyzje rządowe, gdzie będzie coś więcej może wiadomo, albo będzie podtrzymany stan taki, jaki jest w tym momencie, zaostrzona ta ogólnopolska kwarantanna, no albo już pójdzie może troszeczkę ku lepszemu i będzie jakieś na światełko w tunelu widać, które oznajmi to, że może jednak się trzeba dalej.
Czyli rozumiem, że wy się jakby wstrzymujecie dłużej z podjęciem tej decyzji niż chociażby mój kolejny gość telefoniczny, czyli Marek Tronina, bo półmaraton warszawski został przełożony bodajże wczoraj, mimo tego, że on jest kilka dni później niż pierwsze zawody triatlonowe, jakie wy zaplanowaliście w tym sezonie, czyli Płock.
Tak, no oczywiście ciężko chyba porównywać jedną imprezę do drugiej, czy też imprezy zagraniczne, które są, no bo to po prostu jedna impreza drugiej nierówna. Imprezy zagraniczne z kolei, no wiadomo, że znaczy te międzynarodowe, nazwijmy to, nie zagraniczne, tylko międzynarodowe imprezy, no mają, myślę, że tutaj dużo większy problem niż imprezy lokalne, załóżmy tylko na naszym krajowym podwórku, bo tam jednak liczy się na dużą rzeszę ludzi z zagranicy. No my, z racji tego, że to jest impreza, no, skierowana głównie głównie dla Polaków. Oczywiście wszyscy zawodnicy są mile widziani, ale jednak statystyka jest taka, że 99% to są Polacy. No to zupełnie inaczej się pewnie podchodzi do takiej imprezy pod kątem tego, czy ona się może odbyć, czy się nie może odbyć w takim kształcie, w takich warunkach. No też impreza, która półmaraton warszawski, jest inną imprezą, gdzie tam startuje, nie wiem, 6-8 tysięcy ludzi, a inaczej też się patrzy na imprezę, która będzie miała 800 czy pod 1000 osób. Także no ciężko tutaj tak naprawdę wyrokować. My oczywiście dzień w dzień bijemy się z myślami, co tu zrobić, nie tylko o najbliższej imprezie, ale też myślimy o tych, co będą w lipcu, sierpniu, wrześniu i potem październiku, a nawet listopadzie i grudniu, także no to są naprawdę ciężkie decyzje do podjęcia. No nie każdy może na pewno podejmować w tym samym czasie te decyzje, to jest indywidualna decyzja, też inaczej wygląda na pewno sprawa, gdy ktoś organizuje jedną imprezę i właściwie jest sam organizując tą imprezę, a inaczej jest tak jak w naszym przypadku, gdzie mamy tych imprez 30 w całym sezonie, no i żeby ten cały kalendarz poukładać, zazębić, no to musi tutaj być spełnionych kilka jakichś tam zmiennych. Oczywiście nie doprowadzimy do tego, że w przypadku, gdy będzie dalej pandemia koronawirusa, no to, że taka impreza się odbędzie, bo to jest fizycznie niemożliwe. No ale, no tak jak mówię, no tutaj jeszcze do świąt będziemy wstrzymywać się z tą decyzją, no i zaraz po świętach na pewno będzie już wiążąca decyzja, no chyba, że będą jakieś takie konkretniejsze sygnały, że nie ma 100% szans na to, żeby się taka impreza odbyła, no to będziemy wcześniej decydować. Ale tak jak mówię, z dnia na dzień się to wszystko zmienia, więc ciężko naprawdę wybiegać do przodu, naprawdę o tydzień do przodu, a tym bardziej ciężko wybiegać o kilka miesięcy. No,
szukając takich powodów do optymizmu, można powiedzieć, że większość imprez z twojego akurat cyklu Garmin Iron Triathlon odbywa się w lipcu i w sierpniu, więc w teorii można mieć nadzieję, że do tego czasu, bo to jednak jeszcze ładnych kilka miesięcy, sytuacja się uspokoi. Z drugiej strony, jak rozmawiałem z naszym wspólnym znajomym profesorem Arturem Pupko już kilkanaście dni temu, to on właściwie spisał ten sezon na straty i opowiadał tutaj w radiu z dużym bólem serca, ale to co myśli, czyli że no przed sierpniem nie ma żadnych szans jego zdaniem, żeby jakiekolwiek zawody się odbyły.
Znaczy, szczerze mówiąc, naprawdę jest to na tyle ciężka sytuacja, że myślę, że w tym momencie nikt nie jest w stanie powiedzieć, co się na pewno wydarzy w lipcu, w sierpniu, w czerwcu, czy nawet w grudniu, więc wszystkie tego typu według mnie wypowiedzi to są jakimś tam strzałem i może się on sprawdzi, albo się nie sprawdzi. Także naprawdę tutaj ciężko cokolwiek wyrokować. Oczywiście na dzień dzisiejszy impreza żadna się nie może odbyć, jeżeli będzie utrzymany taki stan i jest to nierealne. Ja z Arturem Pupką też jestem jakby w stałym kontakcie, bo między innymi gdzieś tam miał też jechać z nami na obóz do Kalpę i też cały czas gdzieś tam się, nazwijmy to, wspieramy i próbujemy wymieniać doświadczeniami, informacjami. On z zakresu gdzieś tam medycyny ma oczywiście wgląd w te wszystkie statystyki, to co się dzieje na świecie pod takim kątem medycznym, nazwijmy to, i gdzieś tam wymieniamy się tymi informacjami. No, natomiast naprawdę jest to sytuacja tak nieprzewidywalna, nikt się jej nie spodziewał w żadnej branży, bo to organizacje imprez sportowych to jest jedna malutka gdzieś tam branża w skali całego kraju, całego świata. No i myślę, że naprawdę ciężko tutaj wyrokować, tam prorokować to, co będzie w lipcu, sierpniu, październiku, bo właściwie to się może z dnia na dzień wszystko zmieniać.
Posłuchaj, wystartowała akcja, która została wymyślona przez, przypomnij mi, Jana
Pańsko, to jest, tak. Czyli właściwie przez Polski Związek Triathlonu, to jest akcja, która jest, że tak powiem, oznaczona hashtagiem wystartuje później. No i tak, no właściwie tam została zapoczątkowana, do tej akcji dołączyli właściwie chyba wszyscy organizatorzy, nie tylko triathlonowi, pomimo tego, że gdzieś tam pierwszy jakby ruch został wykonany z Polskiego Związku Triathlonu, co też jakby fajnie podkreśla to, że jesteśmy super społecznością, że Polski Związek Triathlonu potrafi reagować na taką trudną sytuację i wspierać po prostu organizatorów bez względu na to, czy są w systemie licencyjnym, czy nie są w systemie licencyjnym. No i to jest no, coś takiego, no, co właśnie w tych jakby trudnych czasach możemy sobie myśleć, że jednak są instytucje, są osoby, jest grupa właściwie osób, która potrafi się wspólnie wspierać i pomagać sobie nawzajem. Także pomimo tego, że to jest jakby ta akcja ruszyła od jakby ze strony Polskiego Związku Triatlonu, no to też tym hashtagiem dzielą się organizatorzy imprez biegowych, za tym poszły jakieś kolejne firmy z organizatorami, z zawodnikami, kolejne jakieś takie wydarzenia współtowarzyszące tej akcji, zbiórki charytatywne przy okazji, nie mówię tu o zbiórkach pod kątem organizatorów sportowych, tylko pod kątem dzieci potrzebujących, czyli akcja, która w najbliższą sobotę o godzinie 9 ma się odbyć wspólnie z Marcinem Koniecznym, też właśnie zaangażowanym w tą akcję. Także no wiele, wiele takich pozytywnych rzeczy w tym szarym, smutnym, w tej szarej, smutnej rzeczywistości obecnej się teraz dzieje. Także no to jest na pewno duży, duży plus tego, że to środowisko triatlonowe potrafi się trzymać razem.
Słuchaj, liczyliście wy jako organizatorzy imprez na sporą, jak na polską skalę, jaki procent ludzi musiałby swoje startowe pozostawić, żeby z tego kryzysu wyjść na zero, żeby nie być jakoś straszliwie stratnym?
Znaczy przede wszystkim, żeby wyjść na zero, to chyba to jest już w tym momencie mało realne, w przypadku, gdy impreza jest czy przełożona, czy odwołana. Tutaj bardziej chyba chodzi o jakieś tam minimalizowanie strat na tyle, ile się da, ale trzeba pamiętać, że tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, bo my na przykład w Labo Sport Polska mamy zatrudnionych łącznie 13 osób, które no nie oszukujmy się, strata każdej z takich osób, no to dla nas będzie olbrzymia strata i będziemy się bić pewnie z tym w głowach. Na razie na to się, że tak powiem, nie zanosi, tak, ale no nie wiemy, czy to potrwa jeszcze 3 miesiące, 5 miesięcy, czy 10 miesięcy, no więc trzeba mieć jakby każdą tutaj ścieżkę rozwoju sytuacji przebadaną. No natomiast nie ma czegoś takiego, że ileś tam, nie wiem, czy 10, czy 100, czy 1000 opłat startowych uratuje daną imprezę, no bo tak jak mówiłem wcześniej, też co innego jest, gdy ktoś sam na przykład organizuje taką imprezę i jest organizatorem jednych zawodów, a co innego jest, gdy tak jak my mamy 30 imprez plus 13 osób nad nimi pracuje i to nie tylko od marca, czy tam na tydzień przed zawodami, tylko właściwie od tego listopada ubiegłego roku, gdzie jest wytężona praca dotycząca zamówień, dotycząca marketingu całego, była dotycząca właściwie wszystkich pozycji z kosztorysu, których nie jest tak, jak gdzieś tam niektórzy ludzie myślą, karetki, koszulki, medale i to jest właściwie tyle, tylko to jest blisko 200 pozycji w każdym kosztorysie, z każdej imprezy, także proszę zwrócić uwagę też, że to nie tylko się dotyczy wtedy nas jakby straty, tylko straty się dotyczą, jakby tyczą się też tych osób, które obsługują karetki, które obsługują, u których się zamawia medale, u których się zamawia koszulki, u których robi się różne inne rzeczy, pomiary czasu i tym podobne. Także no tutaj myślę, że ciężko liczyć na to, że ktoś tylko może patrzeć na to, czy on sam wyjdzie na zero, bo to naprawdę jest bardzo ciężkie do skalkulowania teraz i chyba mało realne w przypadku, gdy to jest przekładana.
No i fajnie, że rozwijasz ten temat, bo też nie dla każdego to jest oczywiste, jak to wygląda od kuchni. Tutaj możemy tego posłuchać. Powiedz, raczej dostajesz słowa wsparcia od tych triatlonistów, którzy się już zapisywali na imprezy i zapewnienia, że oni się nie wycofają, bo jakby, no właśnie, chcą ci pomóc minimalizować straty, czy raczej pojawiają się komentarze w stylu, bo takie też widziałem w internecie: po co żałować organizatorów zawodów, skoro oni się dorobili na nich kokosów w ostatnich latach, to dlaczego ja mam te pieniądze u nich zostawiać?
Znaczy no, tego typu komentarze to już raczej kultura osobista. No, ja bym sobie nie pozwolił na tego typu komentarz w żadnym wypadku właściwie, odnoszący się do kogokolwiek. Jeżeli ktoś tak uważa i tak krótkowzrocznie patrzy, no to okej, no to niech sobie w tym swoim świecie dalej istnieje, żyje i powodzenia życzę. No, natomiast no, tak jak mówię, no, to nie jest tylko sam organizator, to są te osoby, które pracują w danej firmie, to są osoby powiązane, które pracują w firmach współpracujących, czyli te, które dostarczają właśnie te poszczególne elementy do firmy, czyli to jest cały łańcuszek właściwie ludzi, bo przede wszystkim o tych ludziach trzeba mówić, bo no pieniądz pieniądzem, oczywiście on napędza to, że ludzie mogą pracować, że i tak dalej, no natomiast no tu trzeba mieć taką trochę chyba szerszą perspektywę tego, no i że jeden organizator, jeżeli załóżmy, nazwijmy to, by się musiał wycofać w danym roku z organizacji swoich imprez, potem kolejny i kolejny, no to nie tylko ten organizator traci, proszę mi uwierzyć, tylko właśnie wszystkie te firmy powiązane, wszyscy ci ludzie, którzy pracują w firmach powiązanych, no i to jest niestety, skala tego problemu się robi wtedy naprawdę bardzo, bardzo duża. Jeżeli ktoś ma problemy do tego, że ktoś przez jakiś czas zarabiał jakieś pieniądze, no to no nie oszukujmy się, każdy pracuje po to, żeby zarobić jakieś pieniądze, mniejsze czy większe, ale każdy próbuje gdzieś tam teraz też wybnąć z tej sytuacji, żeby przede wszystkim jak już wspominałem, nie patrzeć tylko na siebie tutaj, tylko na wszystko to, co się dzieje dookoła nas właściwie i dookoła całej tej działalności okołoimprezowej. Mhm.
Jak sponsorzy cyklów? Bo to jest tak, że wiadomo, iż oni też dostają po głowach, bo cały świat dostaje po głowach. Mieliście już jakieś pierwsze rozmowy, zapewnienia, że na razie z wami zostają, czy też próby wymiksowania się z umów? Jak to wygląda od kuchni?
Znaczy, no my akurat w naszym przypadku, no nie mogę mówić za innych organizatorów, ale w naszym przypadku jakby sytuacja tutaj jest, nazwijmy to na ten moment, ustabilizowana i oczywiście Garmin, który nas wspiera od 2012 roku, cały czas to wsparcie podtrzymuje. Tutaj jak tylko te imprezy się odbędą, no to oczywiście Garmin będzie z nami. Mamy markę Elemental, która jest sponsorem tytularnym kolejnego cyklu, czyli Elemental Triathlon Series, w ramach którego jest Puchar Europy, także no tutaj też cały czas jesteśmy gdzieś tam na łączach i no i póki będą faktycznie mogli wspierać, to będą wspierać nas jako ludzi, czyli nasz team cały jako ludzi właściwie, plus jakby tą inicjatywę związaną z organizacjami imprez sportowych. Także no to są bardzo często stosunki międzyludzkie i jeżeli było się, tak mi się wydaje teraz, jak na to patrzę, jeżeli było się do tej pory normalnym człowiekiem, no to jednak to się potem w takich trudnych chwilach, brutalnie mówiąc, opłaca.
Tak, to też widać właśnie na poziomie czy naszym, czy paru innych firm. Widzę, że często te stosunki międzyludzkie są tutaj kluczowe. Jeżeli ktoś z kimś pracował przez lata i tej osobie ufał, no to też nie opuści jej po tygodniu, czy dwóch, czy trzech problemów. To jest fajna rzeczywiście rzecz. A jak zachowują się w tym wszystkim miasta? Może na przykładzie Płocka. Nie, powiedz, no bo Płock po pierwsze najbliższy mojemu sercu, bo z niego pochodzę, po drugie to najbliższe zawody, czyli 17 maja, których jeszcze nie odwołano. Czy rozmawiałeś z władzami, kontaktujecie się na bieżąco, analizujecie sytuację?
Tak, oczywiście. No, w Płocku jest taka sytuacja, że oczywiście ta impreza jest najbliżej, czyli ona jest w połowie maja. Następną imprezę mamy, dużą imprezę międzynarodową z kolei, Puchar Europy w Olsztynie. No, natomiast akurat w tych dwóch imprezach mamy możliwość i termin jakiś tam bardzo wstępny ułożony do przełożenia jakby tych imprez, jeżeli będzie taka potrzeba. Natomiast tak jak mówiłem, no tutaj czekamy do tych świąt i na ewentualny rozwój sytuacji bądź wyciszenie tego rozwoju sytuacji. No i w przypadku takim, jeżeli no tutaj nic się nie zmieni do świąt, no to na pewno te imprezy będziemy starali się przesunąć w czasie. No to będziemy oczywiście informować na stronach naszych internetowych poszczególnych imprez, no ale Płock to, tak jak wcześniej też wspominałem, jest to impreza typowo regionalna pod kątem Polaków, natomiast no już Puchar Europy w Olsztynie, gdzie no do tej pory było 20-30 różnych narodowości, no to już nie jest to takie proste, bo w tym przypadku jest na przykład tak, że Holandia ma chyba lotniska zamknięte do połowy lipca, więc już Holendrzy na przykład nie mogą przyjechać, więc to nie jest tylko i wyłącznie nasza decyzja o tym, że my sobie przełożymy imprezę, czy też odwołamy ją, tylko to jest impreza, znaczy to jest decyzja, którą podejmujemy wspólnie z Polskim Związkiem Triathlonu, ale też z Europejską Unią Triathlonu, czyli tutaj bardzo mocno nie jest, inaczej, to nie jest tylko i wyłącznie uzależnione od nas i tu na pewno decyzyjność będzie też po stronie właśnie ETU, czy to w ogóle będzie realne do przeprowadzenia, czy termin, który my zaproponujemy jako termin do przeniesienia imprezy, czy dla ETU będzie odpowiedni pod kątem właśnie tego, czy w tych innych krajach z Europy też się, załóżmy, jest perspektywa na to, że otworzą się lotniska i będzie można przejeżdżać z kraju do kraju, tak? Czy nie będzie trzeba po wjechaniu do danego kraju gdzieś tam być na kwarantannie 14 czy ileś dni, no bo oczywiście, jeżeli ktoś przyjedzie do Polski, by musiał być na kwarantannie, no to wiadomo, że nie wystartuje w tych zawodach. No i niestety są to trudne decyzje. Mieliśmy już kilka rozmów z Europejską Unią Triathlonu między innymi właśnie na ten temat. No sami co do Olsztyna nie podjęli żadnej decyzji jeszcze. Na razie decyzje, które są podejmowane przez ETU i ITU, czyli tą Europejską Unię Triathlonu i Międzynarodową Unię Triathlonu, jakby pokazują, że do końca kwietnia wszystkie imprezy są odwoływane. Natomiast z majem jeszcze nie zapadła żadna decyzja, no i tu no, na pewno będzie mocno uzależnienie od tych decyzji wewnętrznych w tych federacjach.
To na koniec, żeby nie było tak bardzo pesymistycznie. Powiedz, jak twoje relacje z zawodnikami, jak z treningiem, czy ludzie ćwiczą, czy im się chce, czy im się nie chce, czy teraz jest na przykład tak, że nie wiem, niektórzy ci mówią, że nie są w stanie się zmusić do treningu, bo właśnie jest akcja zostań w domu, a może wręcz przeciwnie, że to, że są w domu, ich roznosi i sprawiają, że chcą trenować jeszcze więcej. Jak to u ciebie wygląda, powiedz?
Znaczy wiesz, no pesymistycznie oczywiście jest pesymistycznie, chociaż ja jestem urodzonym optymistą i zawsze staram się wyciągać z tych wszystkich minusów, które są jakieś plusy też. Między innymi wierzę w to, że to, co się dzieje teraz na świecie, gdzieś w perspektywie wielu, wielu lat przełoży się korzystnie, choćby, nie wiem, jakaś nauka online, tak, która jest, którą okazuje się, że nagle można ją zrealizować w normalnym praktycznie wymiarze, nie wiem, chociażby angielskiego, jak moje dzieci chodzą na angielski, tak. Do tej pory trzeba było je zawozić, potem czekać na nie, potem przywozić z powrotem do domu. Oczywiście to jest u każdego w domu pewnie tak, natomiast teraz widać, że to faktycznie można zrobić wszystko też zdalnie, także są jakieś plusy tego, także nie patrzmy tylko na tą sytuację jako minusy. Natomiast wracając do zawodników, no są oczywiście tacy, którzy mówią, kurczę, nie mam motywacji teraz, bo mój cel, który był, załóżmy, na maj, czerwiec, no niestety nie da się go zrealizować, no bo impreza jest albo odwołana, albo jest ryzyko, że się nie zdąży do tego przygotować. No tylko trzeba pamiętać, że generalnie ten cel trzeba przesunąć, no bo jakby cel nadal zostaje, tylko w innej perspektywie czasu. No i tutaj też my chcieliśmy zorganizować właściwie obóz triatlonowy. Blisko 50 triatlonistów, którzy byli zapisani na ten obóz do Kalpe, który miał odbyć się w marcu, no też niestety musieliśmy odwołać. No i to też widziałem, że na niektórych gdzieś tam negatywnie wpływało na te osoby, które gdzie była decyzja o odwołaniu tego obozu, no to będę dzień później, po tym jak miał się rozpocząć obóz, była totalna kwarantanna w Hiszpanii, więc całe szczęście nie pojechaliśmy na ten obóz, ale widać było po tych zawodnikach, że jednak niektórzy byli przygaszeni troszkę tą całą sytuacją, no ale co, no nie można się poddawać, no bo oczywiście ten cel dalej można sobie mieć, tylko można go mieć nie na maj, tylko ewentualnie na październik albo na maj kolejnego roku, więc no tutaj dobrze było wspierać takie osoby, żeby bo trzeba pamiętać, że ta droga, która jest do celu, no to jest przede wszystkim niezwykle istotna, żeby za chwilę się nie okazało, że ktoś zaraz przytyje parę kilo, będzie miał potem powrót z powrotem do triatlonu, do uprawiania jakiegokolwiek sportu. Oczywiście dzisiaj też ciężko mówić o jakimś takim super uprawianiu sportu, no bo mamy jakieś zakazy z tym związane, czy też rekomendacje może bardziej, tak? No, każdy zinterpretuje to, jak będzie chciał. No, natomiast przede wszystkim zaleca się siedzenie w domu, jeżeli ktoś ma możliwość usiąść na trenerze, czy ma bieżnię mechaniczną, no to jak najbardziej myślę, że tutaj może kontynuować swoją drogę do troszkę bardziej oddalonego celu, ale jednak do celu.
Dobrze, dziękujemy serdecznie. Filip Przełowski, Labo Sport Polska, był z nami.
Dziękuję bardzo.
Za chwilkę połączymy się z Markiem Troniną, organizatorem między innymi PZU Maratonu Warszawskiego, Maratonu Warszawskiego. Ja ze swojej strony powiem, że zapraszam na Instagram gapek34, czyli na swój Instagram, jakby ktoś się nie domyślił. Tam akcja sześciopak gapka, czyli do końca maja postanowiłem, że skoro nigdzie nie wystartuję, to chociaż sobie potrenuję 4-5 razy dziennie w domu z piłką szwajcarską i z TRX-ami i wreszcie będę wyglądał jak człowiek, wreszcie będę miał takie mięśnie, które pozwolą mi zdjąć koszulkę, zrobić zdjęcie i wszyscy powiedzą wow. Będę o tej akcji pisał na swoim Instagramie gapek34, zapraszam raz jeszcze bardzo serdecznie, natomiast z tego co wiem, jest z nami już Marek Tronina. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
Dzień dobry, witam spod kocyka.
Ja też byłem wczoraj wieczorem pod kocykiem, czytałem sobie książkę i piłem kakao. Powiem ci, że piękny czas, tak wieczorem, jak już się wszystko wyciszyło.
Parafrazując klasyka, hulali pod kocem i pili kakao.
Piękne. Bajka Jeżowska zawsze w modzie. Słuchaj, Marek, ja uwielbiam... Nie ukrywam, że uwielbiam twoje imprezy, bo mam też do nich bardzo duży sentyment. Pierwszy maraton to dla mnie maraton warszawski, pierwszy półmaraton w życiu to półmaraton warszawski i serduszko zabolało. Niedawno podjęliście decyzję o przełożeniu półmaratonu warszawskiego, imprezy, do której w tym roku generalnie można by tak trochę powiedzieć z czarnym humorem, że nie macie szczęścia, bo najpierw przełożyły wam ją trochę, mówiąc w cudzysłowie, Mistrzostwa Świata w Gdyni, a teraz koronawirus.
No tak, to prawda. W zasadzie to podsumowałeś odpowiedź na swoje własne pytanie w końcowej części wypowiedzi. Nie mam nic do dodania w tej kwestii. Mm-hmm.
No wiele osób liczyło pewnie, patrząc na termin majowy, jeszcze w miarę odległy, że uda się te zawody przeprowadzić, bo są te prognozy mówiące o tym, że pik tych zachorowań na koronawirusa powinien być mniej więcej w połowie kwietnia, więc podejrzewam, że niektórzy mieli takie optymistyczne wnioski, że a może jeszcze się uda. Nie miałeś ochoty trochę tego przeciągnąć. Ja wiem, że to jest oczywiście większa impreza, bo przed chwilą tłumaczył to Filip Szałowski, dlaczego oni jeszcze jakby czekają z podjęciem decyzji o przełożeniu pierwszego startu Garmin Iron Triathlon w Płocku, który jest wcześniej niż półmaraton warszawski 17 maja, no ale tam nie będzie tyle osób z zagranicy, tam nie będzie w ogóle tylu uczestników, natomiast nie korciło cię, żeby jeszcze trochę poczekać?
No nie, raz, że to jest jednak dużo większa impreza, tak jak powiedziałeś, mm-hmm. i to jest bardzo, bardzo wiele osób nam zadawało już pytania, kiedy poinformujemy, jakie są losy tego terminu. Po drugie, organizacyjnie to też jest bardzo trudne, żeby jednak zwlekać z pewnymi czynnościami, bo w tej chwili nam zostało do tej imprezy 8 tygodni niecałe, prawda? A to już jest niewiele. I oczywiście jakieś tam rzeczy są zaawansowane w przygotowaniu, natomiast no nie, poza tym ja osobiście mam poczucie, że 23 maja sytuacja nie pozwoli na to, żeby zorganizować imprezę, masową imprezę sportową w Polsce. I to nie jest kwestia tylko tego, czy wtedy będzie już spadek tej liczby zachorowań, ale to po prostu nie będzie nawet na to klimatu społecznego, żeby to zrobić. To jest bardzo niedługi termin, wbrew pozorom. Więc uznaliśmy, że nie będziemy udawać przed sobą, że damy radę to zorganizować, choć przez dłuższy czas liczyliśmy, że będzie to możliwe, to jest jasne. I poinformowaliśmy o tym, że 23 maja imprezy nie będzie.
Zrobiliście symulację tego, jakie straty poniesiecie w związku z przełożeniem imprezy?
Nie, wiesz co, to trudno powiedzieć w tej chwili, bo jakby to jest tak skomplikowane, że będzie można chyba takie rzeczy dopiero robić po tym, jak się to wszystko uspokoi. No to nie mam wątpliwości do tego, że parę rozmów zaawansowanych ze sponsorami, choćby mówię teraz o sponsorskich, tak, ze sponsorami zostało przerwanych z przyczyn oczywistych, bo nikt nie wie, co będzie i każdy się boi wydawać pieniędzy, których może za chwilę nie mieć, więc to są straty bardzo realne, ale to nie wynikają z przełożenia, wynikają z faktu po prostu, że za chwilę będzie kryzys w ogóle ogólny. Zawodnicy, liczba uczestników, nie wiem, myślę, że jeżeli uda się tę imprezę zorganizować, to nawet jeśli tych uczestników będzie trochę mniej, to i tak nie jest najważniejsza rzecz z tym wszystkim. Największym zagrożeniem jest rzeczywiście to, że ta impreza w tym roku w ogóle się nie odbędzie, co jest bardzo realne, to też biorę taki scenariusz pod uwagę, no bo jest całe biuro Fundacji Maraton Warszawski pracujące, a ostatnią rzeczą, jaką byśmy chcieli zrobić, to jest zwalnianie ludzi w tej chwili, więc nawet wczoraj żeśmy, że tak powiem, przyjęli taki wewnętrzny pakiet, nie nazwę go ratunkowym, ale pakiet oszczędnościowy związany z wysokością wynagrodzeń i no po prostu one są zmniejszone, natomiast wszyscy zostają na pokładzie i nawet jakbyśmy mieli w tym roku nie zrobić żadnej imprezy, to i tak mam nadzieję, że przetrwamy w pewnym składzie do wiosny przyszłego roku, kiedy myślę, że jednak realnie już myśląc, da się te imprezy zorganizować według normalnego kalendarza. Więc no to oczywiście będą konkretne straty, bo trzeba będzie po prostu z budżetu, który, no mówiąc wprost, trzeba będzie wziąć skupki. No ale właśnie po to powstała ta kubka, żeby w takich sytuacjach można było z niej skorzystać.
Powiedz, bo tak czytam te komentarze, jakie się pojawiły po tym, jak podaliście do wiadomości publicznej te informacje o przełożeniu imprezy. Paweł, pierwszy raz w półmaratonie warszawskim wystartowałem krótko przed 18, doręczając zgodę rodziców. Była to trzecia edycja w 2008, czas, kiedy trenowałem bieganie. Od tamtej chwili nie opuściłem żadnej edycji i nie zamierzam odpuścić. Przekładajcie, jestem z wami i czekam na mój 13 półmaraton warszawski z rzędu. Widzę, że otrzymujecie sporo takich informacji i no chyba tego typu komentarze po pierwsze są bardzo pokrzepiające tak psychicznie, ale po drugie też pokazują, że przy tej imprezie ludzie chcą być i bez względu na to, kiedy się ona odbędzie, to po prostu planują ją w swoich kalendarzach.
No, bo ta impreza to jest takie w ogóle dla wielu osób oczko w głowie. Ja niestety bardzo polałem nad tym, że w tym roku zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby nie organizować jej w marcu. Oczywiście i tak byśmy jej w marcu nie zrobili, no bo wiadomo, jakie były okoliczności. Natomiast to, że ona otwierała tak naprawdę wiosnę, że była początkiem tego takiego nowego życia, bo to była zawsze ostatnia niedziela marca, to było super w tej imprezie. Jest super i będzie super, tylko po prostu musi normalność wrócić. Więc ja mam świadomość tego, że to, że w ostatnich latach, nie wiem, przez 5 ostatnich lat tych zapisanych osób zawsze było między 14 a 15 tysięcy, niezależnie od sytuacji, od pogody, to nie bierze się z niczego i wiem, jak ważna jest ta impreza dla wielu osób, ile budzi ciepłych, pozytywnych emocji. No i właśnie bardzo się cieszę, bo ta sytuacja, kiedy musieliśmy wprowadzić taki organizacyjny stan wyjątkowy, pokazała, jak bardzo ludzie są z tą imprezą i to jest dla nas bardzo ważne. Mm-hmm.
Tak, to jest niewątpliwie bardzo, bardzo istotne. Czy macie jakiś taki strach, że ludzie nagle zaczną właśnie te startowe wycofywać, czy zupełnie się tym nie przejmujecie? Ja rozmawiałem wcześniej o tym z Filipem, on powiedział, że generalnie wiadomo, że będą straty i że teraz to nie jest kwestia tego, żeby jako organizator wyjść na zero, tylko żeby te straty minimalizować. No i nie oszukujmy się, gdyby nagle 1000 osób wycofało startowe, to wtedy te straty będą dużo, dużo większe.
No tak, no ale no nie mamy na to bezpośredniego wpływu. To jest, ta sytuacja wygląda trochę tak jak z zachęcaniem ludzi do udziału w imprezie. Możesz im powiedzieć najfajniejsze rzeczy, a i tak oni zdecydują, czy przyjadą, czy nie. Więc ta akcja, w którą jakoś tam włączyliśmy się razem, czy zainspirowaliśmy wspólnie razem z innymi organizatorami Nie wycofuję wpisowego, to jest taka akcja, która pokazuje ludziom, jakie są mechanizmy organizacji, a więc i finansowania imprez, ale co ludzie zrobią, to już zależy tylko od nich. Ja wiem, że dla wielu osób to jest kwestia zupełnie zrozumiała, ale też wielu osób uważa, że jak on zapłacił za imprezę, ona się nie odbędzie i on nie będzie startował w innym terminie, to jego nic nie obchodzi. Okej, zostawiamy mu prawo do takiego myślenia. No i już, no. Przyjaciół poznaje się w biedzie, tak powiem.
Wyjaśnij laikowi, jak to wygląda z opłatami. Jakie koszty biegu wy już ponieśliście? Co jest do odzyskania ewentualnie, a co przepadło? No bo Filip też jakby tłumaczył i przypominał, że bieg to nie jest tak, że dwa dni wcześniej wszyscy sobie przypominają, aha, dobra, robimy bieg, to teraz musimy się zająć pewnymi rzeczami, tylko to są długie, długie miesiące pracy nad tym, żeby to wszystko było dopięte na ostatni guzik.
Też my pracujemy w cyklu takim półrocznym, bo we wrześniu mamy maraton, a w marcu półmaraton. No w tym roku w maju wyjątkowo, ale co do zasady w marcu. I te cykle półroczne, i my tak naprawdę my się z tych imprez utrzymujemy. Tylko z imprez, nie z wpisowego, żeby było wątpliwości. Utrzymujemy się z imprez. I tak naprawdę największym kosztem, jaki do tej pory ponieśliśmy, to jest koszt funkcjonowania zespołu ludzkiego w okresie poprzedzającym półmaraton, no bo maraton był we wrześniu, no i od, tak naprawdę w uproszczeniu pewnym, rzecz jasna, od 1 października zaczęliśmy się zajmować półmaratonem. No to październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, 6 miesięcy, tak? No i przez te 6 miesięcy funkcjonowało i funkcjonuje cały czas nasze biuro, czyli lokal, który wynajmujemy, obsługa informatyczna, i pracownicy, rzecz jasna, to są koszty miesięczne na poziomie jakichś 120 tysięcy złotych. No to razy 6 miesięcy, no to sobie każdy może policzyć. Więc to są rzeczy, tak naprawdę tu jest bardzo duży koszt, który już poszedł i w sytuacji, gdybyśmy imprezy nie zorganizowali, a to jest wielce prawdopodobne, no to są już rzeczy nie do odzyskania, no bo przecież ci ludzie pracowali w tym biurze i ja, co ja im powiem, musicie jednak zwrócić za te 6 miesięcy, bo nie będzie półmaratonu. Oczywiste, że tak się nie stanie, prawda? Wydali te pieniądze, jak każdy normalny człowiek.
Jasne.
Więc to jest największy koszt tak naprawdę. Jedni organizatorzy mają te koszty większe, ale nie mają mniejsze. Natomiast jakoś tam w pewnych proporcjach, które w organizacji imprezy funkcjonują, te koszty są mniej więcej stałe. Oczywiście inna sytuacja jest w przypadku organizatorów, którzy są organizatorami samorządowymi, no bo przecież te wszystkie ośrodki, miejskie ośrodki sportu najczęściej organizujące biegi, no to są ludzie, którzy są tam zatrudnieni na etatach i oni organizują nie tylko ten bieg, ale organizują wiele innych rzeczy i tam ten koszt nie chcę powiedzieć, że nie istnieje, bo oczywiście, że istnieje, ale on się amortyzuje, on się zupełnie inaczej rozkłada i to nie ma wpływu na budżet imprezy. Natomiast w naszym przypadku jak najbardziej ma na budżet imprezy i nikt nam przecież nie dołoży, usłyszawszy informację, że nie zorganizowaliśmy biegu, no ale przez pół roku ludzie pracowali i teraz poprosimy 6 razy 120, no bo jak inaczej? No, to są największe koszty. Wszystkie inne, tak naprawdę widzieliśmy, co się dzieje i trzymaliśmy wszystko w ryzach, więc jakieś tam prace graficzne i tak dalej, ale to są niewielkie kwoty w porównaniu z tym.
Polacy mają w sobie coś takiego, że łączą się w trudnych chwilach. Widać to choćby na przykładzie knajp z okolicy naszych domów. Ludzie polecają je sobie w internecie, zamawiają często w nich po to, żeby nie upadły w trudnym czasie i wydaje mi się też, że niektórzy ze sportowców będą się w taki sposób łączyć właśnie w tych trudnych chwilach, że nie będą tych opłat startowych wycofywać właśnie po to, że jakby mają świadomość, że dla nich ta stuwa, czy tam te kilkadziesiąt złotych, no nie zmieni jakoś specjalnie sytuacji, a wam też może pomóc.
No, zwłaszcza, że te pieniądze już są wydane, prawda? Przecież tych pieniędzy ludzie już nie mają. Jedyne, co mogą stracić, to możliwość udziału w imprezie, bo za imprezę już i tak zapłacili, więc no, też na to by należało spojrzeć, ale tak jak mówię, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie i tym wątkiem zakończę swoją wypowiedź.
Bo to jest też tak, że można tę opłatę, jeżeli jej nie wycofasz, masz gwarancję wystartowania w tym nowym terminie jesiennym i ewentualnie, jak nie chcesz, to w przyszłym roku, tak? Dobrze rozumiem?
Ależ tak, oczywiście, myśmy to jakby stworzyli cały system, rozbudowaną paletę różnego rodzaju możliwości wykorzystania tych pieniędzy. Więc to nie jest tak, że nie wystartowałeś 23 maja, a zapłaciłeś, no to rozstajesz się z pieniędzmi. Nie, po prostu możesz je wykorzystać w inny sposób.
Nie boisz się, jak sponsorzy na to wszystko zareagują, no bo to jest też taka dosyć, powiedziałbym, wrażliwa część tego wszystkiego, że firmy mają coraz mniej pieniędzy, będą mieć coraz mniej pieniędzy i wiadomo, że będą szukać cięcia kosztów. Jak to wygląda u was? Były już jakieś rozmowy, sygnały, zapewnienia, że cały czas zostajemy z wami, nie musicie się przejmować, bo no, jesteście dla nas dobrym partnerem i w tej chwili nie mamy jeszcze tak złej sytuacji? Jak to jest?
To jest bardzo różnie, bo nie ma jednej odpowiedzi na twoje pytanie, ale powiem tak, na szczęście ci najważniejsi, ci najwięksi jasno zdeklarowali, że ich stosunek do wspierania tego, co robimy, udziału w tym absolutnie się nie zmienił i po prostu czekamy tylko na to, że będzie można imprezę organizować. Ale są też tacy, którzy mimo podpisanych umów próbują wyśliznąć się z dalszej współpracy, szukając jakichś tam pretekstów do tego, żeby umowę rozwiązać, chociaż tak naprawdę w tych umowach nie ma żadnego takiego paragrafu, który by im na to pozwolił. Bardzo różnie to jest.
A do takich ludzi, o których mówiłeś teraz, podchodzisz ze zrozumieniem, czy wychodzisz ze założenia, że no nie zachowują się zbyt fajnie i jakby będziesz robił wszystko, żeby przeciwdziałać takim sytuacjom, żeby teraz te umowy zerwali?
Wiesz co, jeszcze niedawno ja bym do tego podchodził na zasadzie takiej, nie chcesz, to nie, z niewolnika nie ma pracownika, czy w tym przypadku sponsora, ale powiem szczerze, że trochę mi się to jednak zmieniło, bo wiem, że w drugą stronę to rzadko kiedy jest tak, że jak podpiszesz umowę i potem mówisz komuś, sytuacja się zmieniła, nie jestem w stanie płacić, ustalmy coś racjonalnego, co nas jedną i drugą stronę zadowoli, to rzadko kiedy się spotykam z sytuacją elastyczności. Więc doszedłem do wniosku, że no nie, jeżeli mamy umowę na kwoty powiedzmy sześciocyfrowe, to jakby unoszenie się honorem w tej sytuacji. My robimy biznes z tymi firmami. One z nami, a my z nimi. I jeżeli podejmujesz jakieś zobowiązanie, podpisujesz się pod tym, no to niestety musisz być świadom tego, że są tego twojego podpisu pewne konsekwencje. Ja wiem, jak wyglądają zapisy w umowach, wiem, że sponsorzy oczekują rekompensat olbrzymich, wielo jakby stanowiących olbrzymią wartość umowy za niespełnienie najmniejszego świadczenia, więc nie widzę powodu, żeby to działało w drugą stronę zupełnie inaczej, że jak ktoś ma nagle widzimisię, że mu się już nie podoba, mu się koncepcja zmieniła, to on się z umowy wycofuje, chociaż nie ma takiej klauzuli w umowie. No niestety, będziemy w takich sytuacjach twardzi, bo no bo to jest też nasze życie i życie ludzi, którzy przy tych imprezach pracują.
Jak najbardziej zrozumiałe. Na koniec jeszcze spytam o to, że wczoraj dałeś taki dosyć mocny post o tym, iż może nie do końca ci po drodze z obecną władzą, natomiast jest ona wybrana demokratycznie i powinniśmy sobie wszyscy bardzo mocno wziąć do serca akcję Zostań w domu i po prostu nie ruszać się z nich. Czyli w domyśle też jakby tutaj, nie chcę powiedzieć, że skrytykowałeś, ale pokazałeś biegaczom, że niekoniecznie jesteś zwolennikiem tego, żeby sobie wychodzili nawet gdzieś w pojedynkę po mieście, biegać przy tych zamkniętych parkach i skwerach. Czy to się spotkało raczej ze zrozumieniem, czy też właśnie, jako że ta brać biegowa no, jest dosyć duża i pewnie znasz bardzo dużo biegaczy, ktoś się powiedział, Marek, co ty pierdzielisz, przecież jak wyjdę o 7 rano potruchtać sobie godzinkę i nikogo nie minę, to nic złego nie zrobię ani ja nikomu, ani mi się nic złego nie stanie. Jakie było podejście do tego posta?
Wiesz co, to nie był post do biegaczy, to był post do ludzi, to był post od człowieka do ludzi, po prostu. Ja nie pisałem tego jakby napchnięty myślą o tym, że no kurde, teraz biegacze będą szukali pretekstu, żeby wyjść pobiegać, więc będą kombinować na prawo i lewo, a ja to muszę ukrócić. No nie, ja rozumiem frustrację i rozumiem sam siebie, że też mam ochotę się przewietrzyć i tak dalej. Natomiast mi chodziło o coś zupełnie innego. Chodziło mi o to, że jest bardzo wiele osób, które i ojczą straszliwie, wyszukując a to brak podstaw prawnych, a to jakieś działania, nieprzygotowanie rządu do całej sytuacji kryzysowej. Szukają pretekstu, żeby tylko pokazać, jakie to one są mądre i jak bardzo one są niezależne. I jeszcze raz powiem, mój post był absolutnie apolityczny, chciałbym to po pierwsze powiedzieć, a po drugie był to post wynikający tylko i wyłącznie z logicznego myślenia. Moje logiczne myślenie opierało się na jednej podstawowej zasadzie. W tak dramatycznej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest granie do jednej bramki przez wszystkich. Nie możemy dwóch albo więcej systemów ochrony społeczeństwa czy walki z koronawirusem prowadzić równocześnie, bo te różne systemy są wzajemnie wykluczające się. I odpowiedź na pytanie jest, kto jest w tej chwili w stanie wdrożyć jeden, ja nie wiem czy skuteczny, ale jeden, i to jest słowo klucz, jeden system. Jedynym podmiotem, który jest w stanie to zrobić, jest rząd. Nie ma innego podmiotu, nie ma żadnej organizacji, która nagle wszystkich skrzyknie i pójdziemy inaczej. Jest rząd, który w trudnych czasach jest po to, żeby rządzić. Takie są zasady. Więc niezależnie od tego, co my o tym rządzie myślimy, jak bardzo nam się nie podobają, jak bardzo nam się nie podoba albo śmieszy nas pakiet dla przedsiębiorców, który w moim przekonaniu żadnym pakietem dla przedsiębiorców nie jest, tak bardzo musimy kompletnie przestać na to zwracać uwagę i zagrać wszyscy do jednej bramki po to, żeby za miesiąc albo półtora można było powiedzieć, okej, wygraliśmy to. Inaczej będziemy to ciągnąć w nieskończoność. I jeszcze raz podkreślam, ja nie wiem, czy to jest najlepsza metoda, ale w tej chwili taką metodę nam rząd zaproponował i nie mamy wyjścia. Musimy się wszyscy do niej dostosować. Koniec, kropka.
Dziękuję bardzo serdecznie. Marek Tronina był jednym z moich gości w programie Trigapa.
Dziękuję.
Do usłyszenia, Marku, dużo zdrówka ci życzę. Wcześniej rozmawiałem z Filipem Szołowskim. Tutaj widzę, że dostaję informację. Nie pisz na tej klawiaturze, bo bardzo słychać, moi drodzy. To nie jest tak, że sobie teraz wszedłem na czat na Messengerze i gadam z 10 osobami naraz, tylko czasami jakieś pytanie człowiekowi przychodzi do głowy, a że człowiek już najmłodszy nie jest, to sobie je zapisuje po to, żeby go nie zapomnieć. No, ale może spróbuję następnym razem trochę odsunąć klawiaturę od mikrofonu i wtedy może będzie lepiej. Tylko tak z 1,5 metra nie dam rady na to przepisował odległość teraz bardzo znaną i lubianą 1,5 metra, bo nie mam aż tak długich rąk. Dobrze, nieważne, zostawmy to. Dziękuję serdecznie. To był kolejny odcinek programu Trigapa. Jesteśmy w kontakcie. Wam też życzę bardzo dużo zdrówka. Kamil Gapiński. Do usłyszenia.